Godzina 23.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria, a szczególnie tych z Chicago, którzy teraz rozpoczęli nas słuchać na falach średnich. Dzisiaj w naszym programie między innymi teraz jeszcze będziemy mogli przez godzinę być z naszym gościem. Jest nim pan Henryk Pająk. Już od godziny 18 polskiego czasu rozmawiamy na temat 5. rozbioru Polski. Jest to jedna z pozycji pana Henryka Pająka. Napisał znacznie więcej książek, ale może o tym już za chwilę po wiadomościach. Oczywiście za godzinę już serwis informacyjny Radia Watykańskiego, później felieton, myśląc ojczyzna, literatura i audycja dla dzieci. To ten czas na pierwszych 2 godziny, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy od pieśni, śpiewa zespół Gaudeamus. To dedykacja od Radia Maria dla wszystkich naszych słuchaczy.
Do niej dawna droga prowadzi pod górem, między złotem kory i wielą strumienia. A tych drzew wierzchołki nurzają się w chmurach nad krzyżem świątyni i bielą strumienia. Brązowa Madonna, to pietrze mnie ciepło południa. Jak w liściu jesiennym, brązowa Madonna, deszcz jasny jesienny zaszumiał. Tobie morze czerwone jest bluzkiem ryby, błękitne niebo sieci planet. Przez okno na drogę spoglądam za szyby, gdy zimna wirem leci na mnie. Przez ścieżkę, gdzie rośnie szarotka paproczu, pocieniona tutaj sosnami przodą. Dawno temu przeszli pośród łun północnych ludzie, którzy niegdyś siali wśród gór zboże.
Kochani, zbliża się kolejna rocznica powstania Radia Maryja. To wspaniałe dziękczynienie Bogu i Matce Najświętszej za 7 lat posługi Kościołowi Świętemu i Ojczyźnie celebrować będziemy 7 grudnia bieżącego roku w Toruniu. Choć szczegółowy program uroczystości podamy w najbliższym czasie, to jednak już dziś serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja działających poza Polską, a więc w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy w Australii, czy też w innych krajach. Zapraszamy Was, kochani, na spotkanie do Domu Słowa w Toruniu, które odbędzie się 6 grudnia bieżącego roku. Zgłaszajcie swoje przybycie pod następującym numerem telefonu. Kierunkowy do Polski, a po nim 56 652 91 54. Trwajmy nadal z Maryją w wielkim dziękczynieniu i w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Wiadomości Radia Maryja. Watykan. Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał liczne tragedie, które nie przestają nękać współczesnego świata, zarówno katastrofy naturalne spowodowane klęskami żywiołowymi, jak i spowodowane przemocą ludzką. Przemawiając przed modlitwą Anioł Pański 8 listopada w Watykanie, Ojciec Święty wspomniał ofiary kataklizmu w Ameryce Środkowej oraz walki toczące się w Kongu. Wyraził pragnienie, aby wszyscy ludzie okazali ducha solidarności i zeszli z drogi gwałtu, który nigdy nie przynosi rozwiązań godnych człowieka. Ojciec Święty zapewnił ofiary huraganu Mitch o swojej modlitwie oraz ponowił apel o hojność wobec tych, którzy przeżyli i mają obecnie wielkie trudności do pokonania. Pragnienie pokoju powierzył wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, prosząc ją, aby zechciała umocnić tych, którzy cierpią i utwierdzić ludzi dobrej woli w ich postanowieniach. Informacje z kraju. AWS i Unia Wolności nadal różnią się w sprawie ustawy podatkowej. Akcja nadal chce, by przyjęte w piątek poprawki do tej ustawy zmienić w Senacie, powiedział w niedzielę wieczorem wiceszef klubu AWS Jacek Rybicki. Unia domaga się odrzucenia całej ustawy podatkowej w Sejmie. Na razie niedzielne rozmowy za zamkniętymi drzwiami prezydiów klubów parlamentarnych AWS i Unii Wolności poświęcone były przede wszystkim ocenie funkcjonowania koalicji rządzącej. Według niego przedstawicielom Unii Wolności chodzi także o zwiększenie kompetencji rządu w stosunku do parlamentu, a zatem by parlament nie miał żadnych możliwości wprowadzenia zmian do rządowych projektów ustaw okołobudżetowych, mówił Rybicki. To jest o tyle zrozumiałe, że pozycja Unii w rządzie wydaje się pozycją silniejszą niż pozycja Unii w parlamencie, uważa Rybicki. AWS zarzucała unitom przedstawianie swoich ministrów za jedynie słusznych i tych, którzy są jedynie odpowiedzialni za państwo. Natomiast cały AWS to jest taka magma, która nie ma ani programu, ani nie wie, jak tę Polskę reformować. Tak według Rybickiego Unia myśli o AWS. Rybicki podkreślił, że jeżeli Unia Wolności nie zmieni swojego myślenia o AWS, to zwiększenie skuteczności koalicji będzie trudniejsze. Wskaźnik koniunktury w budownictwie obniżył się w październiku w stosunku do września o 12 punktów i wyniósł plus 15 punktów, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Na obniżenie koniunktury wpłynęły też gorsze przewidywania na najbliższe miesiące. Dotyczą one zamówień, produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Obniżył się nieco poziom bieżącej produkcji budowlano-montażowej, zwłaszcza w firmach prywatnych. W październiku ogólny klimat koniunktury w sektorze publicznym budownictwa był oceniany gorzej niż w sektorze prywatnym. Po rocznym zakazie głoszenia homilii ksiądz Henryk Jankowski wygłosił w niedzielę pierwsze kazanie w gdańskiej bazylice świętej Brygidy. Z obowiązku głoszenia prawdy nikt mnie zwolnić nie może, mówił prałat. Ci, którzy najbardziej zajadle atakowali słowa prawdy i przestrogi zza oceanów, uczyli nas, jak mieszkać w naszym domu. Sami swe życie opierają na kłamstwie i zdradzie, mówił ksiądz Jankowski. Słyszę głosy nawołujące do uciszenia niepokornego proboszcza z Brygidy, lecz powtarzam po raz kolejny, polityka to dbanie o dobro wspólne, kontynuował gdański prałat, podkreślając, że obowiązkiem kapłana jest także dbanie o wspólne dobro. Przedstawiciel parafialnego Komitetu Obrony księdza Jankowskiego podziękował w trakcie niedzielnego nabożeństwa za poparcie udzielane przez ostatni rok prałatowi przez gdańskich wiernych. Zapowiedział on też, że komitet nie rozwiązuje się, a jeśli zaistnieją siły, które będą próbowały niszczyć olbrzymi autorytet moralny prałata, to komitet przygotowany jest na podjęcie odpowiednich działań. Tym nie wróżymy nic dobrego, bo nic nie osiągną, dodał. Informacje ze świata. Portugalscy wyborcy odrzucili w niedzielnym referendum projekt podziału kraju na 8 regionów z własnymi parlamentami regionalnymi wysunięty przez rządzącą partię socjalistyczną. Informację taką podała telewizja portugalska kilka minut po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20 czasu środkowoeuropejskiego. Sondaże telewizyjne wskazują na to, że od 60,5% do 64,5% uczestników referendum głosowało przeciwko projektowi. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.
Drodzy radiosłuchacze, jak wspomniałem wcześniej, naszym gościem w dalszym ciągu jest pan Henryk Pająk. Rozmowy nasze trwają. Prosiłbym też o krótkie wprowadzenie, ponieważ mamy też nowych radiosłuchaczy, żeby oni też mogli z tego skorzystać i ewentualnie zadać jedno, drugie pytanie. Temat naszego spotkania, piąty rozdział Polski 1990-2000.
Witam bardzo serdecznie, bardzo gorąco drogich rodaków na amerykańskich antypodach, zwłaszcza zaś w polskim Chicago. Drodzy Państwo, już od kilku godzin rozmawiamy na temat, który ja ująłem dosłownie w tytule mojej książki pod tytułem Piąty rozbiór Polski 1990-2000. Jest to jakby druga część mojej książki pod tytułem Rządy zbiorów 1940-1990. Obie te pozycje ze sobą chronologicznie i tematycznie korespondują. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych, w Chicago znajdują się no niestety śladowe ilości tej książki, ale taka to już jest sytuacja książki polskiej, zwłaszcza niemile widzianej przez pewne siły. Otóż, proszę Państwa, chciałem tutaj pokrótce wyłożyć istotę sprawy, która mieści się w tym właśnie dramatycznym tytule Piąty rozbiór Polski 1990-2000. Rzecz polega na tym, że Polska jest prywatyzowana przez światowe międzynarodowe korporacje pieniądza i biznesu. Odbywa się grabieżcza wyprzedaż majątku narodowego Polski za bezcen, za pół ceny. W wyniku przeróżnych machinacji proceduralnych, za którymi kryją się również zwykłe akty przekupstwa wobec niektórych decydentów. Ta wyprzedaż majątku narodowego jest jak gdyby wstępnym przygotowaniem artyleryjskim do kasacji państwa polskiego jako organizmu właśnie państwowego, gospodarczego i narodowego. W momencie, kiedy własność polska, nasz wspólny majątek narodowy zostanie sprzedany, sprywatyzowany, kiedy jego właścicielami staną się ludzie obcego interesu, ludzie z międzynarodowych korporacji, wówczas następuje właśnie to, co ja tu nazwałem piąty rozbiór Polski. Bo jeżeli Polska przestaje istnieć jako samodzielny, suwerenny organizm gospodarczy, a tym samym polityczny, ekonomiczny, no to praktycznie Polska przestaje istnieć. Pozostaje tylko nazwa, no i zbiorowisko jak gdyby tych bezdomnych Polaków, którzy nie mają swojej państwowości, tylko znajdują się w wielkim kołchozie, eurokołchozie, czyli Unii Europejskiej. Ten proces prywatyzacji państw, bo tak to trzeba dokładnie nazwać, prywatyzacji państw. Państwa stają się własnością prywatną międzynarodowych korporacji. Ten proces prywatyzacji państw nie jest jakąś specjalnością Polski. Polska nie jest przedmiotem jakiegoś szczególnie zaciekłego, wyrafinowanego ataku na swoją suwerenność. Jest to proces ogólnoświatowy, proces międzynarodowy, międzykontynentalny. Ten proces degradacji, niszczenia gospodarek państwowych, a więc degradacji państw jako organizmów, trwa w Ameryce Łacińskiej, w Azji, w Rosji, a także i w Australii. Te wszystkie słynne krachy finansowe, krachy na giełdach, krach finansowy i gospodarczy Rosji, ogromne załamanie gospodarcze Brazylii, tego giganta ekonomicznego całej Europy Łacińskiej, która produkuje 43% dochodu narodowego brutto wszystkich państw łacińskich. Ta Brazylia jest właśnie aktualnie zadłużona na 460 miliardów złotych. 260 miliardów długów zagranicznych i reszta miliardów zadłużenia tak zwanego wewnętrznego w bankach brazylijskich. Jesteśmy więc na pograniczu wielkiego krachu walutowego, który jest rezultatem tego inwazyjnego działania na państwa. Przykładem tutaj na przykład mogą być państwa Afryki, słynny Zair, Burundi, gdzie toczą się te krwawe walki plemienne Tutsi i Tutu, gdzie już zginęły około 3 milionów osób i gdzie mass media opłacane przez właśnie wielkie korporacje pieniądza biznesu, polityki wmawiają nam, że to no tak, to są właśnie te typowe nacjonalizmy narodowe, plemienne i one powodują, że wybuchają te rzezie. No i właśnie narody jak zwykle są rozsadnikami wszelkiego zła, agresji. Ale to jest nieprawda, bo ten rozpad tych państw, agresja wielkich korporacji sprawiła, że właśnie wielki kryzys gospodarczy tych państw spowodował, że te rzeczywiście istniejące animozje plemienne tamtych państw nagle eksplodowały w tej makabrycznej rzezi Tutsi i Hutu. Tak jest, gospodarczy rozwój Polski jest jedną z wielkich części tego straszliwego tajfunu, tego tornado prywatyzacyjnego, które przeciąga nad trzecim światem i światem drugim, pod którym ja rozumiem państwa byłego Sowładu. Ale w sytuacji Polski jest, w tym dramacie jest, mieści się jeszcze drugi dramat, jak gdyby drugie dno, mianowicie w tej inwazji na suwerenność Polski, na razie gospodarczą Polski, przoduje ją Niemcy, te wielkie zjednoczone Niemcy, które są jak gdyby lokomotywą między innymi finansową, ekonomiczną i całej tej Unii Europejskiej. Ta Unia Europejska jest jak gdyby koniem germańskim, koniem trojańskim nacierającym znów na wschód. To jest to, ta nowa forma drang na postęp, tylko bez żelaznych dywizji. Teraz rolę tych dywizji spełniają miliardy dolarów, marek konkretnie. Ja gdzieś tu w książce powiedziałem, że miliard marek niemieckich ma w tej chwili większą siłę rażenia niż jakaś dywizja pancerna hitlerowska. I to jest właśnie ten szczególny dramat Polski, że w ramach tej Unii Europejskiej Niemcy bezkrwawo odzyskują tamte swoje ziemi i dokonują całkowitego zniewolenia Polski. W ślad za tym idzie posłuszne wykonywanie nakazów Unii Europejskiej przez polskich decydentów, przez kolejne polskie sejmy i rządy, które są całkowicie opanowane przez właśnie te wielkie korporacje. My się czołgami pokornie do Unii dokonujemy właśnie tej naszej bezkrwawej kapitulacji na każdym warunkach. Tutaj panuje całkowity dyktat tego zniewolenia. I nakładanie się tej światowej tendencji do likwidacji państw narodowych jest szczególnie dramatyczne w przypadku Polski. Polska po prostu przestaje istnieć. Takim przygotowaniem do rozbioru terytorialnego jest obecny podział państwa na województwa. Proszę zwrócić uwagę na mapę nowych województw. One są tak skonfigurowane, że tworzą taki rogal, półksiężyc województw południowo-zachodnich i północno-zachodnich, no całkowite odtworzenie dawnego półksiężyca ziem niemieckich osaczających Polskę. Jest tego 6-7 województw i w momencie, kiedy właśnie nastąpi inkorporacja do Unii Europejskiej, automatycznie, bezśladowo, bezczelesnie te województwa stają się organizmem Unii Europejskiej, a ściśle mówiąc organizmem niemieckim. To tyle, proszę Państwa, tego wstępu. No ja gorąco zachęcam do nabywania tej książki, zachęcam szczególnie słuchaczy polskich. No proszę tego nie potraktować jako reklamy, bo ja jestem jednocześnie i wydawcą swoich książek, nie tylko swoich, ale i innych autorów. W ciągu 7 lat wydałem 23 pozycje. No i byłbym wdzięczny, gdyby Państwo zechcieli na przykład zanotować adres wydawnictwa, gdzie można te i inne moje książki zamówić. Czy można teraz? Więc bardzo proszę, adres wydawnictwa, no tu wyjaśnię, że to wydawnictwo jest praktycznie przeze mnie prowadzone, założone i tak dalej. Jest to wydawnictwo retro, w stylu retro, no bo rzeczywiście ja w swoich książkach sięgam wyłącznie do tragicznej przeszłości Polski, chociaż te ostatnie dwie są usytuowane w rzeczywistości aktualnej. A więc wydawnictwo retro, Motycz, kreska Józefin, 50. Motycz, Józefin, 50. Teraz kod. 21, kreska 008, Tomaszowice. Powtarzam, Motycz Józefin 50, 21, kreska 008, Tomaszowice. Podaję im jeszcze telefon i faks. Telefon jest jednocześnie faksem. 081, jest to wejście na Lubelszczyznę, 081, 50, 30, 616. Książkę można zamawiać telefonicznie, można zadzwonić. Książki wysyłamy za tak zwanym pobraniem pocztowym. Osoba otrzymuje przesyłkę i przy odbiorze płaci należność. To tyle tych merkantylnych, koniunkturalnych uwag i serdecznie zapraszam do rozmowy.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzania internetowych stron Radia Maryja. http://www.radiomaryja.pl. Nasz adres e-mailowy jest następujący: radio@radiomaryja.pl. Na naszych stronach można posłuchać Radia Maryja w formacie Real Audio i uwaga, możliwość założenia konta pocztowego w domenie Radia Maryja. Nie pozwól, aby ominęły Cię takie atrakcje.
Wspomnę jeszcze nasze numery telefonów: 011 48 56 to kierunkowy, 655 23 33 oraz 655 23 66 to telefony dla naszych rodaków telefonujących spoza granic Polski, a dla słuchaczy w Polsce 655 23 55 to dla słuchaczy z Polski Północnej i 655 23 56. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, Andrzej Holder z Sopotu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana profesora, którą książkę mam tu przed sobą. Mam właśnie takie cztery pytania, zagadnienia i prosiłbym o ustosunkowanie się. Wszystkim może zacznę od podziękowania za to komplementarne ujęcie problemu polskiego na tle problemu świata. To jest bardzo ważne. Mam pytania następujące. Pytanie pierwsze. Jest na pewno panu znana organizacja Pan-Europa Deutschland. Organizacja intelektualna z przytułkami młodzieżowymi, mająca oddziały w Polsce, właśnie na tych ziemiach były zachodnich, na ziemiach zachodnich północnych. Jest oddział Pan-Europa Danzig, Silesia i Emland i tak dalej. Ta organizacja jest jedną z dróg, którą Niemcy próbują opanować kwestię polską, wrócić tutaj. Mianowicie jest to tak zwana droga austro-węgierska. Ten Trójkąt Wyszehradzki to tutaj jest ten kanał, na tego czele stoi starszy pan Otto von Habsburg. I to jest próba budowania, jak się inaczej nie uda, to Mitteleuropy odbudowania. Prawda, na rzecz sentymentu, bo Austria była katolicka, to może to Polaków chwyci może Śląsk, może mniejsze Śląska, coś takiego. To są właśnie ta Słowenia, te Czechy teraz tak osobno. To właśnie to wszystko w tym kierunku ta prasa idzie. Tu proszę o ustosunkowanie się. Druga sprawa. Pan powiedział o Królewskim Instytucie Międzynarodowym Brytyjskim. Natomiast jest, że jeszcze kwestia agent ONZ-u. Otóż ONZ proponuje światu tak zwaną strategię zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to jest taki, kiedy się dopasuje liczbę ludności do tak zwanych możliwości ekologicznych. W kontekście ludności jest za dużo, trzeba się jej pozbyć. Eutanazja i te wszystkie kwestie związane z obecnie narodzonych dzieci i pochodne. Teraz chcę powiedzieć, jakie to ma znaczenie z tą strategią zrównoważonego rozwoju. To powiem na bardzo bolesnym przykładzie Soczni Gdańskiej. Rada Miasta Gdańska w 1993 roku, więc 5 lat temu, przyjęła politykę zrównoważonego rozwoju miasta na zasadzie wskazówek konferencji szczytu ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku, wpisanym w traktacie Maastricht, jako kierunek rozwoju państw Unii Europejskiej. No i właśnie, niestety, 5 lat temu jest powiedziane, na przykład tak czytam dosłownie z tego planu gdańskiego sprzed 5 lat, planu jawnego, jawnie zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdańska. Istnieje możliwość wydzielenia części obszaru Stoczni Gdańskiej i wykorzystania ich dla stworzenia przyszłego centrum miasta. I tak dalej, i tak dalej. Odprzemysłowienie Polski, odprzemysłowienie Gdańska zaczyna się od pozbawienia miasta stoczni. Przez 5 lat szereg szlachetnych Polaków walczyło w Komitecie Obrony Stoczni, nie zdając sobie sprawy, że na dużo wyższych szczeblach politycznych sprawa stoczni została przesądzona. Niestety. Tu chcę powiedzieć, że w ślad za tym idzie jeszcze wyżej stojąca instancja, mianowicie bardzo niepozorne nazwisko pana Alwina i Heidi Tofflerów, to jest małżeństwo, autorzy książek znanych, między innymi ostatnia książka Budowa nowej cywilizacji. Teza jest następująca. Skoro rolnictwo amerykańskie obsługuje 2% ludności amerykańskiej w wieku produkcyjnym, to teraz trzeba pójść krok dalej i zredukować klasę robotniczą do 2%. Przychodzi trzecia fala, epoka komputerów. Mniejszość powinna rządzić światem. Książka ta odsłania kulisy wpływu na przywódców, na prezydenta Reagana i innych, jeżeli chodzi o właśnie te kierunki polityczne. Jest jak gdyby taka wierchuszka ONZ-u. I ostatnia kwestia, którą prosił o stosunkowanie się, to jest taka. Polska, żeby mogła żyć, żeby nie było tak, jak pana tej matka i Kłasy napisał, ta czarna taka plama pod wysłuchą, że tu było Polska. Otóż, panie profesorze, Polska musi mieć wielki cel. Tym wielkim celem jest odbudowa cywilizacji łacińskiej i być ambasadorem tej cywilizacji, bo tylko to jest jedyna cywilizacja, która przetwarza społeczeństwo w naród. Wszędzie tam, gdzie są narody, tam sięgnęła cywilizacja łacińska. I po prostu my się nie mamy na co na nikogo oglądać, bo my mamy swoją tysiącletnią tradycję i poczucie narodowe to pierwsze zaczęło się kształtować w Polsce właśnie u schyłku epoki piastowskiej. W obronie przed germanizacją, kiedy już był tak krytyczny moment w Krakowie, prawda, że kazania w kościele mariackim, języku niemieckim były. To jest właśnie ten moment, kiedy Polacy się mobilizują. Oby teraz to było szybciej, bo to, co w Polsce jest, to jest właśnie warunek odbudowy. My mamy w tej chwili w opinii OECD 80% ludności żyjących w tak zwanych warunkach wiejskich albo zbliżonych do wiejskich. I tu jest właśnie punkt wyjścia. I to jest między innymi głównym atakiem, jeżeli chodzi o fazę Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby Polskę urbanizować, wyrzucić rolników ze wsi nadmiar. Jest tak zwany współczynnik zbędności. Ośmiesza się polskie rolnictwo, ośmiesza się wieś. Ośmieszę się w ogóle Polskę. Co pan o tym wszystkim sądzi, o tych czterech zagadnieniach? Będę bardzo wdzięczny. Ja chwilę jeszcze poczekam na antenie.
Tak. Serdecznie panu dziękuję za ten, no mówiąc szczerze, bardzo pogłębiony esej. I znów pozwolę sobie zacząć od końca. Cywilizacja łacińska. Tak, tak. To wszystko, co się dzieje w sensie gospodarczym, geopolitycznym, przekłada się na inwazję na cywilizację łacińską, a szczególnie na cywilizację w ogóle chrześcijańską i katolicyzm. To jest ten dwuwieczny program kasacji katolicyzmu. Gorąco bym tu polecał no, fundamentalne książki profesora Feliksa Konecznego, no, historiozofa, historyka, no całkowicie i z premedytacją przemilczanego. Jest to, no, jest to po prostu gigant intelektualny i tytan te tam prace, właśnie między innymi Cywilizacja Łacińska, wydano 13 tomów prac profesora Konecznego, a wielka historyczna w tym zasługa wydawnictwa Antyk. No przyznam się, że książki Tofflerów nie znam, Budowa nowej cywilizacji, słyszałem o niej, ale jakoś nie mogę jej dopaść, ale jest to już, wnosząc po samym tytule, jest to egzemplifikacja właśnie tej budowa tej rzekomej cywilizacji na gruzach dotychczasowej. Znana sprawa. Szczyt ziemi Rio de Janeiro. Tak. Stan zrównoważenia ekonomicznego nakłada się na stan zrównoważenia demograficznego, bo tutaj o to chodzi. Chodzi o, jest to po prostu nazwane oględnymi słowami wielki ludobójczy plan redukcji populacji ziemskiej no, w sposób straszliwie super ludobójczy. No, tutaj ta konferencja, ten szczyt w Rio de Janeiro, ale także przypominam program tak zwany Komitetu Rzymskiego, gdzie jest projekt redukcji, radykalnej redukcji populacji, w tym również i w państwach europejskich. Właśnie tam Klub Rzymski Polsce wyznaczał populację docelową 15 milionów. Przypomnę, że członkiem tego Klubu Rzymskiego jest m.in. słynny stalinowski marksista profesor Adam Schaff. Ale chciałbym tutaj Państwu zaprezentować w kilku zdaniach no super ludobójcę, na szczęście na razie teoretycznego, mianowicie Michała Gorbaczowa. Większość Państwa będzie zaskoczona. Otóż pan Michał Gorbaczow, były prezydent, twórca tak zwanej pierestrojki, jest to oczywiście wielkie oszustwo, pierestrojki, o czym pisał m.in. słynny Golicyn. Gorbaczow w tej chwili mieszka w Stanach ze swoją żoną. Założył tam fundację w okolicach San Francisco. Ma wielką fermę, posiadłość na terenie byłej bazy wojskowej. Otóż pan Gorbaczow zorganizował w tym roku wielką konferencję wszystkich najwybitniejszych mundialistów, reprezentantów świata biznesu, polityki, gospodarki, różnych dziedzin gospodarki, ale także znanych postaci sztuki, filmu. Między innymi była tam słynna Jean Fonda, znana komunizująca, czy komunistka, nie komunizująca. Otóż wstęp na tę konferencję, w której uczestniczyło 600 wybitnych osobistości świata, kosztował 5000 dolarów. Proszę to błyskawicznie przemnożyć 5 razy 6, otrzymamy dość ładną sumkę. Ale nie o to chodzi. Otóż mam wypisy z referatu, jaki tam wygłosił Gorbi. I ten referat Jerzy Włos na głowie, bo to jest faszyzm i komunizm podniesiony do potęgi entej. Gorbaczow nie mniej, nie więcej, tylko proponuje redukcję cywilizacji ludzkiej do 90% obecnego stanu. Mówi o paradygmatach ludzkości. Mówi o potrzebie kasacji narodów. Jest to więc supermason, a do niedawna był to super komunista. Ja tu w swoich książkach, Piąty Rozwój, Rządy Zbiorów, cytuję jego jako wystąpienia, jego hasła, jakie głosiła Prawda za jego prezydentury. Są to hasła żywcem wypisane z najczarniejszej nocy stalinizmu lat 50. I nagle ten Gorbi się przechrzcił wielkiego globalistę. I teraz powstaje pytanie, czy on był fałszywy jako wielki komunista sowiecki, czy teraz tylko się dostosował do wymogów swoich, że tak powiem, protektorów światowego biznesu i pieniądza, krótko mówiąc masonerii. Ale to pytanie staje się drugorzędne w kontekście tego, że ktoś taki jak Gorbaczow w tej chwili jest wielkim guru światowej masonerii, wygłasza pryncypialne referaty
i głosi kasację narodów, populacji ludzkiej. Otóż, no cóż, rzeczywiście Klub Rzymski, między innymi szczyt w Rio de Janeiro, proponują na przykład redukcję populacji ludności Meksyku o połowę. Ale nie proponuje zmniejszenia populacji Niemiec, chociaż Meksyk posiada dwa razy mniej ludności niż Niemcy, a powierzchniowo jest dwa razy większy niż Niemcy. I to absolutnie demaskuje ludobójczy charakter tych wszystkich masońskich, ludobójczych teorii, które chcą kasacji cywilizacji, chcą drakońskiej redukcji populacji ludzkiej, ale nigdy nie kosztem narodów dyktatorskich, tych, które dyktują warunki. Nikt nie mówi o zmniejszeniu kasacji ludności na przykład Stanów Zjednoczonych. Ja tutaj niesie grozy dla rodaków Chicago, tylko po prostu spekuluję porównawczo, że są pewne enklawy tej cywilizacji, co do której absolutnie wara o jakiejś redukcji populacji. No cóż, pan Europa Deutschland. Tak, ukazywało się, nie wiem, czy jeszcze się ukazuje pismo dla młodych Niemców i dla Polaków, w którym, jeśli się nie mylę, redaktorem naczelnym czy piszącym był właśnie pan Piotr Żak, jedna z czołowych figur AWS-u. I to pismo właśnie głosiło, no wypisz, wymaluj, takie inwazyjne teorie pod adresem właśnie ziem zachodnich. Otto von Habsburg. Tak, to jest jeden z czołowych masonów. No, pamiętamy z publikacji prasy narodowej, że on nabył jakieś wielkie włości, nabył czy odzyskał swoje posiadłości. I to są właśnie te przyczółki germanizmu. Na razie odzyskiwane poprzez formalne niby zakupy za bezcen, ale potem, kiedy już Polska stanie się częścią Europy, będzie to odzyskiwanie dosłownie za bezcen. Tak.
Pana zdanie, panie profesorze, związek katolicyzmu z polskością, czy nie warto by tutaj było Romana Dmowskiego mocno tak przytoczyć? Przecież to jest jego myśl z 27 roku. Sztandarowa myśl polska.
Przepraszam, jaka...
Związek katolicyzmu z polskością, czy nie warto było przytoczyć tutaj Romana Dmowskiego jako autora tej sztandarowej naszej fundamentalnej myśli polskiej politycznej, związek katolicyzmu z polskością. To jest istota cywilizacji łacińskiej, fundament tej cywilizacji w Polsce.
Tak, jest to przede wszystkim istota polskości.
Tak.
Katolicyzm i polskość tworzą absolutnie nierozdzielny junktym. One wzajemnie stanowią nierozłączną całość. Atak na polskość był zawsze atakiem na katolicyzm albo odwrotnie.
Tak.
Naturalnie Roman Dmowski był gigantem myśli, intelektu i właśnie tego bardzo trzeźwego, realnego myślenia w kategoriach geopolitycznych, ale zawsze z punktu dobra Polski. I dlatego ten Roman Dmowski był tak permanentnie tępiony.
Chyba jeszcze jest, panie profesorze.
Ale rzeczywiście. Tak. Przede wszystkim był, no niestety, musimy to z przykrością stwierdzić, był tępiony przez Piłsudczyków.
Niestety.
I teraz Dmowski jest, no, przepraszam za porównanie, zawsze czerwoną płachtą nabyka dla wszystkich eurokratów, euroazjatów, eurasteników i eurofederastów, jak ja to przenośnie jak nazywam. Dmowski jest ciągle znienawidzony. No, ja przypominam, jak wielce był znienawidzony Dmowski w okresie poprzedzającym konferencję pokojową po I wojnie światowej. Żydzi zabiegali wszystkimi możliwymi kanałami, aby wyeliminować Dmowskiego z konferencji, bo wiedzieli, że będą w nim mieli zdecydowanego absolutnie przeciwnika i przede wszystkim ogromny autorytet. Zresztą w tej nowej książce, którą teraz piszę, a która się ukaże za 3 miesiące, ona będzie miała tytuł Dwa wieki polskiej Golgoty. I tam między innymi poświęcam duży rozdział przetargą o Polskę na konferencji wersalskiej, no i niestety haniebnej roli światowej diaspory żydowskiej, która
robiła co mogła, aby Polska stała się no wręcz kadłubkiem. Gardłowali przeciwko oddaniu Polsce Wilna, przeciwko oddaniu Gdańska i przeciwko oddaniu Śląska, no to w końcu, a także i Galicji. No to w końcu co to miało zostać? Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie.
Tak, jeżeli można, bardzo dziękuję, bo mam następny telefon, dobrze?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieczne. Na wieki. Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z niewielkiej miejscowości w Bieszczadach, z Trzech Dolnych i z wielką uwagą przeczytałem książkę pana profesora i obraz, który się jawi po tym, no jest przerażający. Ja byłem radnym w poprzedniej kadencji samorządu, byłem członkiem Komisji Budżetowej w naszym niewielkim miasteczku i mam też obraz, jaki jest w samorządzie, w naszym był, ale sądzę, że jest to obraz również podobny i w innych częściach naszego kraju. Pan profesor nie opisał tutaj tych spraw, ale moim zdaniem byłoby to, gdyby taka możliwość istniała, gdyby pan profesor mógł tym się zająć. Sądzę, że jest to nie mniej ważne, a nie wiem, finansowo pewnie dorównuje, być może przekracza tym niegospodarnościom, które tutaj no, są jakby związane z tymi wielkimi aferami, ale dotyczącymi bardziej władzy centralnej. Przez te wszystkie, przez te 4 lata uczestnictwa w Komisji Budżetowej miałem możliwość przyglądać się w szczegółach wielu sprawom i wprawdzie nie ma to pewnie zależności z sprawami międzynarodowymi, ale sposób gospodarowania finansami samorządowymi, a co jest to i związane w części dużej z budżetem centralnym, gdyż są subwencje oświatowe i subwencje ogólne i tak dalej, to jest powszechnie znane. Sposób gospodarowania tymi pieniędzmi jest tak strasznie niegospodarny, pozwolę sobie tak powiedzieć, że w tak małej miejscowości daje to obraz bardzo zły. Natomiast takie duże ośrodki, duże gminy i duże w tej chwili samorządy, które powstały w województwie, mam nadzieję, że będą już inaczej gospodarowały się. Ale to, co do tej pory było, no można by było powiedzieć, że no jest czymś bardzo złym. To chciałbym panu profesorowi, jeśli tak mogę powiedzieć, prosić o zainteresowanie się w przyszłości tą sprawą. Natomiast chciałbym jeszcze podzielić się taką refleksją. Po przeczytaniu tej książki i po tym rozdziale, w którym pan opisuje wyjazd polskich biskupów do Brukseli. O tym właśnie, że zainteresowanie się polskich księży w hierarchii kościelnej sprawami związanymi z integracją europejską i zachowanie się, to dotyczące właśnie chowania krzyży, tak to już nazwę wprost, no świadczy o tym, że sztandar, takim do tej pory przecież byli księża, a szczególnie właśnie ci, którzy byli na bardzo wysokich miejscach postawieni w kościele, no jest również obrazem bardzo niepokojącym. Nasz kościół był do tej pory takim czymś, gdzie można było się schronić. Zawsze była to ufność i...
Wie pan co, ale jeżeli mogę, to ewentualnie jedno zdanie, to znaczy, że...
Ja rozumiem pana profesora.
Że byli czy nie byli, to nie, to znaczy ojciec Grzegorz Moj po tej stronie teraz. Pan profesor jest również z nami w studiu, ale to znaczy, że kto ewentualnie by to oceniał, że tak było, a teraz już tak nie jest, prawda, że Kościół to ma inne zadania, aniżeli jest, prawda, i też... Myślę, że taka próba oceny, żebyśmy też się nieraz za daleko nie posunęli w ogóle oceniając drugiego człowieka, bo poznajemy po owocach czyny, tak myślę, jeżeli tak już uprościć by sprawę. I nie wiem, czy tak możemy też się kusić, prawda, że to było dobrze, a to już jest źle, bo według czyjej oceny byśmy to oceniali? Czy według, jeżeli według swojej, to jest to pewien subiektywizm, nie? Też nawet ta audycja, która teraz trwa, prawda, są to pewne problemy, tak można powiedzieć, że jest to taka strona publicystyczna w Radiu Maryja. Są pewne stwierdzenia może bardzo szokujące nas, No ale jeżeli by nas to szokowało i chcielibyśmy jakieś czy udokumentować to, możemy próbować, prawda, wchodzić w polemikę z panem Henrykiem Pająkiem i jak gdyby udowadnić, że jest inaczej. Ale tutaj bym też był taki ostrożny w tym, co pan mówił.
Ja byłbym daleki tutaj, prawdopodobnie niewłaściwie się może wyraziłem, swoją przedstawiłem nie w taki sposób, jak chciałem. Zmierzałem do tego, że o sytuacji polskiej próbowano poinformować Ojca Świętego i to się nie udało. I
to znaczy, się, ja nie wiem, czy się nie udało. To też takie
wynikanie. Wynikało.
No ale to też jest, to jest zdanie, prawda, pana Henryka. Ja nie wiem, panie Henryku, jak... Jeżeli można.
No więc odnosząc się do tego, ja po prostu tylko zacytowałem stosowny fragment z książki profesorów Dakowskiego i Przystawy, gdzie się oni tam wystosowali pismo do Ojca Świętego, do Ojca Heimo i no te pisma no prawdopodobnie nie dotarły. No musimy sobie uświadomić to, że Watykan jest w pewnym sensie państwa. No, ale proponowałbym jednak powrócić z Brukseli do Ustrzyk. Proszę pana, no zgadzam się z tym, że tam dzieje się źle w tych finansach. No muszę pana od razu rozczarować. No ja nie mam po prostu możliwości fizycznych na to, żeby na przykład sięgnąć do przykładów tej właśnie degrengolady, no i finansowej z pańskiej miejscowości. Muszę panu powiedzieć, że no, wiele spraw wpada mi w ręce, a potem lgnie w książce, no w zasadzie no, z pełnego przypadku i partyzantki. No chcę tutaj się odnieść na przykład do takiego podrozdziału, w którym opisuję perypetię banku handlowego w Przemyślu, gdzie poddano no, przymusowej, że tak powiem, prywatyzacji, restrukturyzacji ten bank o ogromnej tradycji historycznej, on się wiedzie jeszcze od słynnych kas Stefczyka. Jak o tym się dowiedziałem i dlaczego tak no dość drobiazgowo merytorycznie to opisałem? Po prostu dosłownie przyjechał do mnie, do wydawnictwa, prezes tego banku prywatyzowanego, no, niemal likwidowanego w sposób no, zupełnie niezgodny prawem, statusem banku spółdzielczego, z prawem bankowym i tak dalej. Pan prezes Walczak, doktor ekonomii, człowiek, który no, jest specjalistą i nie da się wziąć na kruczki prawne i wywalczył właśnie, ocalił ten bank. Ale po prostu to mi tak zupełnie przypadkowo wpadło. No niestety nie jestem w stanie, ja nie mam sztabu ludzi, którzy by mi penetrowali te wszystkie kwiatki.
Proszę bardzo. Halo?
Penetrowali te wszystkie kwiatki.
Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie posłany z Rozmarią za przeciwstawić. Paweł Grzywiec, nie słucham audycji od początku, włączyłem się przed paroma minutami, czy kilkunastu minutami. I ja może najpierw od tego pana zacznę, który zatelefonował, mówi z Ustrzyk, tak, i dotyka księży biskupów. Pierwsze, powiedziałbym, Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To jest pierwsze. Drugie. Bardzo łatwo jest nas osądzać innych. No, nie chciałbym powiedzieć, patrzmy na siebie. To nie tak, ale nie osądzajmy zbyt szybko innych. Następne. Kościół trzeba kochać. I Kościół... czy może bym powiedział, pasterze Kościoła widzą bardzo często o wiele, wiele więcej niż wielu innych ludzi. O wiele, wiele więcej mają spojrzenie szersze. Są wysoko i z tego wysoka dużo widzą. Może powiem tak, taki przykład. Pamiętam w stanie wojennym. W stanie wojennym bardzo był krytykowany przez pewne kręgi, takie postępowe, laickie i postępowych, niby postępowych katolików, bardzo był krytykowany za swoją postawę, tak mówili, no, że nie pchał do konfrontacji. Ksiądz prymas polski, ksiądz kardynał Józef Glebski. bardzo był krytykowany, że jest, że powinien mocniej, powinien ostrzej do władz i tak dalej. Pamiętam, jeden z księży, rozmawialiśmy tak, taki doświadczony ksiądz mówi: słuchaj, ten prymas Polski ma więcej informacji w jednym paluszku odnośnie sytuacji polskiej, sytuacji Kościoła świata, niż kilku nas razem wziętych. W całym sobie. Ma w jednym paluszku. Powiedziałbym, bardzo sytuacja jest często inna, niż nam się wydaje. Nie można tak patrzeć tylko na koniec nosa. Można zataczać, taki krąg zatacza błędnymi oczyma, można tak być, taki krąg zataczać, tak dużo widzieć, jak jaki krąg zatacza się błędnymi oczyma wokół siebie. Trzeba patrzeć dalej niż wokół siebie. Dużo dalej. A wiedzy, a informacji jeszcze więcej ma Ojciec Święty. Jeszcze więcej. Takich różnych uzdrawiaczy, poprawiaczy, ustawiaczy jest dużo. Jest dużo. I ja bym, bardzo bym się bał takiego oceniania. Księża biskupi byli w Brukseli. O co byli i co było, bardzo wiele spraw wyjaśnia się i wychodzi dopiero po wielu latach. Niezbyt szybko oceniać, a zwłaszcza nie negatywnie. Na pewno są to nasi pasterze. I na pewno im zależy na Kościele. Są zjednoczeni z Ojcem Świętym. Pracujemy razem z Ojcem Świętym. A co mówią, robią, nie muszą się spowiadać, a nawet chyba nie byłoby najlepiej, gdyby mówili całemu społeczeństwu. Jest jeszcze problem zaufania i problem dyskrecji i problem troski o ojczyznę i o Kościół. Trzeba daleko patrzeć, perspektywicznie patrzeć. A druga sprawa, raz po raz słyszę, a te krzyże schowane. Kochani, my, rzeźbiarze, też nosimy krzyże. Bardzo często nosimy krzyże i one są schowane do kieszonki. Na takim sznureczku czarnym. Zawiesza się na szyję, na habit. Tego nie widać nic i jest w kieszonce. Ładny krzyż, piękny, metalowy, z drewnem w środku. I teraz może być nawet niepraktycznie. To nie jest problem, żeby ktoś chował krzyże, tylko można tak. I tak, ja widziałem, wielu biskupów tak chodzi, już nawet większość w całym świecie. Do czego zmierzam? My też nosimy krzyżyki i niekoniecznie je pokazujemy i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest takie niesmaczne. To jest taki populistyczny, propagandowy język, krzyże pochowane. Bardzo często biskupi nie noszą w ogóle krzyża, ani piuski. Czasem zdarza się, że widać, że to jest biskup, bo ma pierścień. A czasem tylko można dowiedzieć się dopiero wtedy, że jest biskupem, jest w czarnej sutannie, jak odprawiam mszę świętą i trzy krzyże robi na błogosławieństwie. A mówię, aha, to miałem do czynienia z biskupem. Nawet o tym nie mówi. Jest to i pewna skromność. Także ja bym był bardzo ostrożny. To jest bardzo bolesne, jak my próbujemy podważać, powiedziałbym, tak bardzo nisko, mało nisko będący, niewysoko, a więc z niska nie widzimy tak dużo, jak ten z wysoka. I my podważamy, co on. Jeżeli spróbuje się oceniać, tak, on to i to powinien i tak dalej. Taki poprawiaczy, naprawiaczy, zwłaszcza w Kościele. Wydaje mi się, że to są skutki jakieś jeszcze myślenia po tych wszystkich propagandowych działaniach. Ja mówię cały czas, trzeba zaufać. Święci to bardzo mocno ufali. Proszę patrzeć, jeszcze święci obrywali nieraz. Obrywali i w Kościele też obrywali. ale oni ufali Kościołowi. I Pan Bóg to wszystko, to Pan Bóg buduje. Pan Bóg bierze to wszystko, bierze przez Jezusa Chrystusa i wszystko buduje, buduje ten swój Kościół. Nawet jeżeli nam się nieraz po ludzku wydaje, że tam było to nieprawidłowe, w naszej logice ludzkiej to czy tamto, popatrzmy później, po latach widzimy, a jednak Pan Jezus zbudował to czy tamto. Błogosławiona siostra Faustyna. Jak ona była posłuszna swojemu spowiednikowi. Dla mnie to jest niesamowite. Gdy widziała Pana Jezusa, rozmawiała z Nim i mówiła tym spowiednikowi, spowiednik powiedział jej, zabraniam Ci rozmawiać z Panem Jezusem. Przychodzi do niej Pan Jezus i mówi, Pan Jezus, spowiednik mi zabronił. Dobrze. Pan Jezus powiedział. Zabronił mi się tak rozmawiać. Pan Jezus powiedział, dobrze. Ktoś, kto nie byłby święty, ktoś, kto by nie czuł Bożej drogi, to by powiedział, jak to, z Panem Jezusem mi zabrania, to jest heretyk, niespowiednik i tak dalej, i tak dalej. No. Także to są inne drogi. A pierwsze, zaufanie. Zaufać Ojcu Świętemu. Święty wie, kogo mianuje, co robi. Chociaż my możemy nie rozumieć. My nie rozumiemy, my pewno nie widzimy jeszcze czasów, co idzie na nas. Kościół jest mądry i widzimy przez 20 wieków, jak mądrze działał Kościół. Jak mądrze papież działał. A że coś doszło do Ojca Świętego, książka jakaś czy nie doszło. To, że jakiś ojciec dostanie w Rzymie książkę, jakieś materiały, nie znaczy, że nie dochodzą do Ojca Świętego, ale Ojciec Święty z kolei nie musi na wszystko odpowiadać. A jeszcze coś innego trudno, żeby wszystko nawet przeczytał. Ja podziwiam go, że on w ogóle to wszystko wytrzymuje. No. Ojciec Święty i wszystko tak, takie, wydaje mi się, to jest zbyt, nie no, no nie, to nie jest, to jest chyba nie jest jeszcze rozumienie. Jesteśmy w tym w takim programie dość, ktoś powiedziałby, kontrowersyjnym. I dziękujemy Panu Henrykowi, że jest i pobudza nasze myślenie. No i, ale to nie jest, w tym wszystkim bardzo bym prosił, żeby uważajmy, bo nie spełniamy roli katechetycznej Radia Maryja i ewangelizacyjnej, jak my będziemy uderzać i to takie, zawsze to jest takie, nawet nie kobiet, to jest takie babskie. Tak. I takie, to jest takie niegodne, to jest takie plotkarskie, to jest takie propagandowe. Taka propaganda, wychowanie na propagandzie komunistycznej. I coś dołożyć. Myślę, że chyba trzeba patrzeć się oczami wiary i miłości. Naprawdę tak. Myślę, że nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek w Radiu Maryja ataki z naszej strony na księży biskup. I my jesteśmy wdzięczni nawet za to, żeby być pilnowanym przez biskup. Bo biskupi są odpowiedzialni za nauczanie. Jak Radio Maria powstawało, to pamiętam, poza Polski ludzie namawiali mnie bardzo wyraźnie, tłumaczyli mi, jakie będą wielkie sprawy, jak to będzie dobrze, jeżeli będzie to stowarzyszenie ludzi świeckich i najduchownych i żeby to było niezależne od biskupów radia. Teraz mówię to bardzo jasno. No, chyba nie mówiłem o tym w Radiu Maryja. Pamiętam bardzo jasno to mi mówiłem. Jak to będzie dobrze i tak dalej. No ja wtedy powiedziałem nie. Nigdy w życiu. Nawet gdybyśmy mieli dostawać. Gdybym miał głupstwa zrobić i dostać za to, oberwać. To bardzo dobrze. Ale to ma być z biskupami absolutnie podległe biskupom, bo biskupi są odpowiedzialni za nauczanie. Bo inaczej to się stanie... Zostanie się jakaś sekta, może być niebezpieczeństwo. Może ktoś ukraść to radio, może zrobić z nim, co będzie chciał, może zrobić wielkie zło Kościołowi. Dlatego ja bym powiedział, przepraszam, ale ostrożnie. Ostrożnie zwłaszcza z takimi ocenami publicznymi i takimi... Ostrożnie. Więcej zrobimy, Pan Jezus więcej zrobi, jeżeli będziemy pytać się, co on chce. I słuchać Kościoła. I nigdy, nigdy nie uderzajmy, nawet w opiniach, nie uderzajmy nigdy ani w księdza publicznie. Jeżeli ksiądz jest zmęczony, jeżeli ksiądz nawet nie daje rady, to jest w ludzkim ciele, to trzeba mu pomóc. Trzeba mu pomóc, bo to jest kapłan.